Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej przed naszym mikrofonem. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Na sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Jasionce pod Rzeszowem prezes Jarosław Kaczyński powiedział między innymi, cytuję, stawiamy na rodzinę, ale musimy zwrócić uwagę, że mamy wielkie zagrożenie, atak na rodzinę i to atak przeprowadzony w sposób najgorszy z możliwych, bo jest to w istocie atak na dzieci. Jak pani odebrała te słowa prezesa? O co w ogóle chodzi? Atak na rodzinę.
Ależ ten atak na rodzinę, o którym mówił prezes Jarosław Kaczyński w Jasionce już od dłuższego czasu trwa. Po pierwsze, to jest uderzenie w nasze ustawy, które mają charakter prorodzinnych działań. Bezpośrednio uderzenie w ustawę, ale uderzenie w rodzinę poprzez obrażanie, poniżanie rodziny, deprecjację wartości rodzinnych, upokarzanie rodziny, a ostatnio w najbardziej czuły punkt w tej rodzinie. Polskie dzieci. I tu chodzi o ideologię gender, tak? Ideologię, która w Warszawie jest wprowadzana i my mówimy wyraźnie tej ideologii nie. I no, nasza ocena jest tu absolutnie jednoznaczna. Trzeba się bronić przed tą ideologią. Nie wolno też łamać prawa, dlatego że jakby polskie przepisy prawa oświatowego też nie pozwalają na taką swobodę kształtowania treści programowych. To jest też nie seksualizacji dzieci. Natomiast absolutnie tak dla autonomii rodziny. I my tą autonomię cenimy. I ta autonomia odnosi się też do sfery właśnie wychowania dzieci.
Stawką jest przyszłość Polski, Polek, Polaków, mówił dalej prezes Kaczyński. Czy to oznacza, że proces przywracania, jak to kiedyś określono, godności polskiej rodzinie jeszcze trwa, jeszcze nie został zakończony? No programów społecznych przecież przybywa, jest coraz więcej.
Tak, ale to musi być oczywiście proces ciągły. Rodzina, która boryka się z zupełnie fundamentalnymi, podstawowymi problemami, tak, polegającymi na tym, że no musi wiązać koniec z końcem, że ta codzienność sprowadza się do wiecznej walki o sytuację materialną, to jest rodzina w jakiś sposób obdarta z tej godności. To, co trwało całymi latami, próbujemy w tym krótkim, czteroletnim czasie przywrócić i myślę, że w jakim stopniu to się udaje. I my właśnie mówiąc o tym, że poprawiamy sytuację materialną rodziny, podnosimy mocno aspekt godnościowy zarówno przy programie 500+, przy emeryturach plus, czy emeryturach matczynnych. Tak? Ta nasza codzienność nie może się sprowadzić do wiecznej walki o poprawy sytuacji materialnej, ale poza tym to jest też walka o tożsamość, o wartości w rodzinie. To jest fundament też polskiej rodziny i stanowi o jej sile.
11 miliardów złotych ma kosztować budżet trzynastka dla emerytów i rencistów. Z kolei rozszerzenie programu 500+ na pierwsze dziecko to wydatek 20 miliardów złotych rocznie. Nie ma obaw, że pieniędzy zabraknie? Wszystko dobrze policzone?
Bardzo dobrze policzone, gdyby nas nie było stać na tą realizację programów, z całą pewnością byśmy takich programów nie realizowali. Emerytura Plus to jest wsparcie emerytów, na które emeryci czekali poza tym corocznym wsparciem, które jest zróżnicowane, tak jak waloryzacja. Ten mechanizm dodatków był zastosowany w 2016 roku, ale on miał inny charakter. Tym razem jest to takie dodatkowe świadczenie dla tych wszystkich, którzy posiadają chociażby jeden tytuł ubezpieczeniowy, otrzymają to świadczenie emeryci i renciści rolniczy z powszechnego systemu, ci, którzy biorą emeryturę pomostową, renciści socjalni, ci, którzy biorą świadczenia i zasiłki przedemerytalne, a więc to jest rzesza niemalże 10 milionów emerytów i rencistów i otrzymają 1100 zł brutto.
Co prawda premier Morawiecki ostatnio uspokajał i tłumaczył, skąd znalazły się kolejne pieniądze na obsługę programów społecznych. Ale jak pani pewnie słyszała, nie przekonało to opozycji, która nazwała to rozdawnictwem pieniędzy, zadłużaniem państwa, czy nawet takie określenie też było korupcją polityczną.
No to jest właśnie to, że jeżeli proponujemy prospołeczne programy, programy z zakresu polityki rodzinnej, to opozycja wtedy mówi, upokarzacie polską rodzinę, tak, że poprawiamy jej sytuację materialną, albo mówi, że polskie rodziny dają się kupić. To proszę powiedzieć, jeżeli stawiamy komuś taki zarzut, to znaczy, że tą rodzinę traktujemy z szacunkiem, czy ją próbujemy poniżej, mówiąc przez to, skoro bierzesz to świadczenie, to ty się poniżasz, bo dajesz się kupić. To jest sedno sprawy. My nie próbujemy przekonać opozycji. Po pierwsze dlatego, że ona jest totalna i ona cokolwiek byśmy zrobili, to będzie wszystko krytykowała. Naszym zadaniem nie jest przekonać tu wyborców Prawa i Sprawiedliwości, tylko udzielić rzeczywistego wsparcia polskiej rodziny i pokazać, że w sytuacji wzrostu gospodarczego sytuacja polskich rodzin czy Polaków może się poprawiać. Albo poprawić w taki sposób, żeby powiedzieć, tu są perspektywy, zostańcie, nie wyjeżdżajcie, młodzi ludzie, jesteście w Polsce potrzebni. Tu możecie też się rozwijać i realizować zawodowo. Przyszłość przed wami.
Do jakiejś części Polaków, w większej części ta argumentacja trafia, natomiast no nie trafia mówienie o oszustach podatkowych, o tym, że luka w podatkach w sektorze, tym sektorze jeszcze kilka lat temu sięgała 20%. Nie wierzą w to.
No ale w takim razie musieliby odpowiedzieć sobie na pytanie, to skąd są pieniądze na finansowanie tych projektów, o których ja mówię? I być może to nie moje zmartwienie, bo to minister finansów, premier gwarantują płynność finansową realizacji tych projektów. Oczywiście, że gdyby nie było uszczelnienia podatku VAT, gdyby ta luka się nie zmniejszała, gdybyśmy z tych klasyfikacji, gdzie jesteśmy w ogonie Europy, nie byli wśród tych krajów, które mają najbardziej szczelne systemy, to trzeba jasno sobie odpowiedzieć. Finansowanie tak szeroko zakrojonych programów, nie tylko socjalnych, bo socjalne są adresowane do osób w najtrudniejszej sytuacji materialnej, ale programów powszechnych, bo przecież 500 będzie powszechna. Przecież Emeryturę Plus dostają wszyscy emeryci i renciści, nawet ci, którzy mają wyższe trochę świadczenia, ale one nie dostaną kwoty odpowiadającej ich wysokości, tylko również otrzymają kwotę brutto 1100 zł.
Czyli bezwarunkowo 500 zł na pierwsze dziecko, nie będzie żadnych kryteriów.
Żadnego kryterium, żadnego testu dochodowego. Każde dziecko, no chyba, że skończy 18 rok życia i to jest ten etap, w którym kończy się otrzymywanie świadczenia 500+.
A pojawią się jakieś dodatkowe pieniądze dla samorządów na obsługę programu?
Oczywiście, że my zlecając zadanie, finansujemy to zadanie i do tej pory samorządy nie miały żadnych podstaw do tego, żeby narzekać na poziom finansowania tego zadania. To zadanie będzie trochę inne w tej chwili, dlatego że czasochłonność rozpatrywania tych wniosków będzie znacznie mniejsza, bo nie ma konieczności sprawdzania sytuacji dochodowej rodziny, ale do tej pory dochodziliśmy do porozumienia z samorządem i myślę, że tym razem też tak będzie. Trochę jeszcze mamy czas.
1 marca ruszył także rządowy program Mama 4+, ten program adresowany do panów zresztą też, którzy wychowali co najmniej czwórkę dzieci. Są już szacunki, ile osób skorzysta z tego programu?
Nasze szacunki mówiły o tym, że będzie 85,5 tysiąca osób, które może skorzystać z tak zwanego rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Już wiemy, że niemalże 100 tysięcy, dokładnie 99 tysięcy osób zainteresowanych zgłaszało się do ZUS-u lub na infolinię po informację. W tej chwili ZUS wydał 1426 decyzji, ale są to dane jeszcze 7 marca, takich najświeższych nie ma, więc prawie 1500 wydanych decyzji. Duże zainteresowanie. Może się okazać, że osób, które skorzysta z tego świadczenia będzie dużo... Nie wiem, czy dużo więcej, ale może być więcej. Natomiast już nam się kształtuje ta struktura. Otóż połowę tych osób to są osoby w tej chwili, które wychowały czwórkę dzieci, ale druga połowa to ci, którzy wychowali ponad czworo dzieci i jest 79 osób, których wychowało się w rodzinie ponad dziewięcioro dzieci. Ja mówiłam o tym, że tam może być ta wysoka wielodzietność. skoro mamy też osoby, które ukończyły 90 lat i w tym przedziale też złożyły wnioski, bo takich wniosków złożyło 59 osób w przedziale wiekowym 90-99 lat. I jest więcej osób, które chyba występują o uzupełniające świadczenie. A więc ten mit o tym, że to są osoby, które nie pracowały poza tą pracą w domu z tą dziewiątką albo siódemką dzieci, tylko osoby, które nie dopracowały sobie świadczenia do wysokości minimalnego minimalnej emerytury.
Już prawie nie mamy czasu, ale pozwoli pani, że jeszcze jedno pytanie. Chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego. Ruszyła kampania Prawa i Sprawiedliwości. Poznaliśmy deklarację wyborczą. No nie będziemy jej teraz szczegółowo omawiać. Zapytam wprost. Pani startuje czy nie?
Listy jeszcze nie są zamknięte. Ostatnio mieliśmy w sobotę konwencję regionalną. Musimy jeszcze cierpliwie poczekać na ostateczny kształt listy i wtedy wszystko się okaże, panie redaktorze.
Dziękuję. Elżbieta Rafalska, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, była naszym porannym gościem.
Dziękuję bardzo.